zbawił, strzeże nas i zbawi. Oczekując odkupienia, czyli oczekując synostwa, synostwa, odkupienia ciała naszego. W języku greckim, gdy my to widzimy, to tam jest zbawić w sensie przeszłym, dokonanym, w czasie przeszłym dokonanym. Zbawił nas w przeszłości, ale skutki trwają po dzień dzisiejszy. Zbawia i zbawi. Ten problem pewności zbawienia jest załatwiony. Bo zostałem zbawiony, jestem zbawiany i w swoim czasie, gdy Pan przemieni moje ciało, będę już w pełni zbawiony. Albo może już zostawię inne przykłady, wezmę z innej dziedziny. Samarytanin. Łukasz 10:29. Przypowieść o kim mówi? Ta przypowieść o kim mówi? I pamiętam, gdy ja kiedyś wygłosiłem kazanie w moim zborze, to potem musiałem pójść na dywanik. Ojciec mój, stary kaznodzieja, mnie wziął i zgromił. Bo ja mówiłem dokładnie tak, jak ten tekst mówi. O bliźnim. Jest to przypowieść dana człowiekowi, konkretnemu, który pytał, by zrozumiał, kto jest jego bliźnim. Idź i czyń ty, i ty czyń podobnie. A mój ojciec mówi, nie. Jerozolima to świat, to Dom Boży, Jerycho to świat, Samarytanin to Pan Jezus, prawda? Dwa pieniążki to Stary Nowy Testament i tak dalej. A więc, czy jest to alegoria, czy jest to podobieństwo? Mój ojciec tego zrobił alegorię. Natomiast jest to podobieństwo, bo w alegorii mówimy nie tak, jak ma być zrozumiane. Na przykład, nie wiem, czy byście już o tym mówili, nie mówiliście o tym dzisiaj? Nie? Co to jest alegoria i tak dalej? Nie mówiliśmy, no ale jest skrypt przygotowany. Skrypt przygotowany, już można go kupić, homiletyka. I tam jest wszystko opisane dokładnie. A więc alegoria jest na przykład, że jesteście owce wśród wilków. Mamy być jak węże roztropni i jak gołębice. Będziemy jak aniołowie. Więc to nie znaczy, że jestem owcą, że jestem wężem, że jestem fizycznie gołębicą, że będę aniołem. To jest jak. Dlatego też i to może później do tego jakoś wrócimy. Ale podobieństwo ma coś innego, że się opowiada jakąś historię wziętą z życia i cechy, które są w tej historii uwypuklone, zastosowane, one mają jakąś wspólną, jedną cechę. Cały opis sprowadza się do takiej jednej wspólnej cechy. Ten człowiek się ulitował. Poczuł, jak to mówi język hebrajski, poczuł to rachamim w sobie, tę miłość bratnią. Poczuł ten skurcz w swoim dołku, zatrzymał się i się zlitował. I tego właśnie oczekuje Bóg od nas w stosunku do bliźnich. A więc następują porównania w Nowym Testamencie. Jak węże i gołębica, jak mamy być jak dzieci, jak aniołowie, są to porównania, ale również i będzie alegoria. Jam jest chleb żywota, droga, prawda, życie, krzew winny, światło świata, drzwi dla owiec, dobry pasterz. To jest wyraźnie alegoria. Wy jesteście światłością świata. To jest ciało moje. To jest alegoria. I Pan Jezus, gdy trzymał w tamtym momencie chleb, to mówi, to jest moje ciało, to tu było jego ciało. A tu był chleb. Podobnie jak ja wezmę teraz kartkę, mówię, to jest moja żona. Każdy wie, że ja się nie wygłupiam, tylko pokazuję zdjęcie mojej żony. Ale nie, że ja mówię dosłownie, to jest moja żona właśnie, bo ja się z kartką ożeniłem. Więc to jest właśnie alegoria, że pokazujemy coś, co nie jest daną osobą, czy danym przedmiotem, ale my rozumiemy, że to jest ta właśnie sprawa, o to chodzi. Jeżeli ktoś teraz nie zrozumie, na czym polega wykład alegoryczny, albo z wykładu, który jest dosłowny, ma dosłowne znaczenie, robi alegorię, albo z alegorii robi dosłowne znaczenie, wtedy występuje herezja, dochodzi się do herezji, musimy o tym wiedzieć. I teraz, bracia, moglibyśmy przejść do następnego tematu, który żeśmy zatytułowali Zakon litery i zakon ducha. To będzie ze sobą korespondować. Ja ten temat miałem przygotować i mam go przygotowany. Ale zrobilibyśmy ten temat nie dzisiaj, lecz jutro. Dobrze? Natomiast w tej chwili może byśmy zrobili 15 minut przerwy do wpół do piątej i potem będzie przeszło godzinę pytań. Dobrze? I byłoby wspaniale, gdybyście podczas... Sprawa tekstów starotestamentowych. Gdy czytamy teksty starotestamentowe, gdy chcemy użyć ich do kazania, zrozumieć, to musimy wiedzieć, że one zawsze muszą być rozpatrywane w kontekście Nowego Testamentu. Nigdy same dla siebie. I przykładem jest Melchisedek. Hebrajczyków 7 rozdział, wiemy, znamy to miejsce na pamięć. I tam jest wyjaśnione, kim był Melchisedek z Genezis. Wyjaśnione jest, dlaczego był bez ojca, matki i tak dalej. A więc Nowy Testament nam wyjaśnia Stary Testament. Sprawa Psalm 22, Izajasz 53. Gdy Dawid 1000 lat przed Chrystusem opisuje przeżycia jakby ukrzyżowania, takie jakieś nieznane ówcześnie przeżycia, doznania, męczarnie, albo Izajasz pisał w VII wieku przed Chrystusem, okazuje się, że to wszystko znalazło swe wypełnienie w Ewangeliach w Chrystusie. Albo tekst o słudze Pana, Izajasz 61 rozdział, pierwsze 4 wiersze. Duch Pański nade mną i tak dalej. I znów wiadomo, że to chodzi o Chrystusa, bo ten tekst później jest powtórzony w Ewangeliach. Pan go cytuje. Albo Jeremiasz 31-33. Nowe przymierze. Idą dni, gdy zawrę nowe przymierze z Izraelem. I Pan tego przymierza z Izraelem nie zawarł. Ale zawiera po dzień dzisiejszy. Z każdym, kto i z Izraela, i z pogan się nawraca, tak czy nie? A więc jest mowa o Nowym Przymierzu, ale nie w wydaniu starotestamentowym. I znów on może być zrozumiany, to słowo, jedynie w kontekście, w powiązaniu Nowego Testamentu. Teraz wyczytamy na przykład Księgi Kaznodziei, rozdział 3, od wiersza 18, 12 rozdział 7 wiersz. I tam czytamy o tym, że człowiek jest jak bydle, jak zwierzę. Do ziemi idzie, nic nie wie, po co mu to wszystko, a więc jedz i pij, korzystaj z tego, co jest dzisiaj. I gdybyśmy tylko na tym pozostali i wzięli ten tekst i w całym kontekście najbliższym rozszerzyli całe księdze, to byłoby za mało. Musimy to słowo rozpatrzeć w kontekście Nowego Testamentu. I wtedy wiadomo, że człowiek nie jest jak zwierzę, wiadomo, co mówi Nowy Testament o życiu człowieka, o śmierci. Paweł mówi, wolę wyjść z ciała albo pozostać w ciele. Więc zupełnie inna sytuacja. To nie jest taka beznadziejność, jak nam przedstawia kaznodzieja w tej poezji. A w tej poezji nie chodzi o śmierć, chodzi o wartość naszego życia. To nie jest rozprawa teologiczna o śmierci, lecz jest to poetyckie zwrócenie uwagi na kruchość naszego życia, ulotność naszego życia. Inna sprawa. Znajomość w Starym Testamencie różnych ówczesnych zwyczajów. Na przykład niech na mnie spocznie dwójnasobny duch. Anglicy tłumaczą double portion, podwójna porcja ducha. I myśmy zawsze rozumieli, że 200% ducha, tak? Dwójnasobny to 200%. A tu nam nagle tłumacze dali 2/3 ducha. No to za mało, to nawet nie ma 100%, tylko 75, a więc to nie bardzo. Co tu zrobić? A nawet 75, chyba jeszcze mniej. 66, tak? 66 coś. A więc kłopot. A gdy spojrzymy do różnych źródeł, to się okaże, że nasi tłumacze zrobili komentarz. Od razu skomentowali wypowiedź Elizeusza. Dlatego, że najstarszy syn otrzymywał dwie części. Jeżeli się dzieliło majątek pomiędzy, spadek pomiędzy synów, to każdy miał swoją część, ale pierworodny miał dwie takie części. Podwójną część. Ale nie całość, 100% i jeszcze 100%. Czyli był dom, jeszcze chciał dom sąsiadom dodać. I stąd się nie miałem co denerwować, że tu jest źle przetłumaczone, tylko po prostu oni zrobili od razu komentarz. Powinni dać podwójną część, wtedy wszyscy byliby zadowoleni. No albo w księdze Rut, gdy ktoś zdjął sandał. To ma pewną wymowę, prawda, podczas transakcji. Albo czytamy, że twoi synowie się będą z tobą rozpierać w bramie. Albo siedzieć w bramie. No i to trzeba wiedzieć, o co tu chodzi. Brama, czyli ratusz, a więc sprawy publiczne będą rozsądzać. A więc teksty starotestamentowe trzeba rozumieć w kontekście ówczesnych czasów, a też się konfrontować z Nowym Testamentem. Teraz taka sprawa jak braki językowe w danym języku, w danym narodzie, w danym kraju. Ja takich kilka wypisałem. Też to nie wszystko omawiam, tylko takie niektóre rzeczy hasłowo je traktuję. A więc taki drobiazg jak ciało. Niemcy mówią Fleisch i Leib, tak? Grecy mówią Sarx i Soma. Rosjanie Ciało i Płoć. Anglicy mówią Flesh and Body. A Polacy mówią Ciało i Ciało. I już nam brakuje. I są komplikacje. Zobaczcie. Kolosan, pierwszy rozdział 22. Kolosan, pierwszy rozdział 22. Pojednał w jego ziemskim ciele. Pojednał w jego ziemskim ciele. Po rosyjsku jest, bo to pamiętam, w ciele plot jewo. A więc jest sarx, soma i sarx użyte. Nie pamiętam po angielsku, jak jest powiedziane, i po niemiecku, kiedyś tam miałem to pisane, ale to w innym egzemplarzu Pisma Świętego. Ale tam też jest mit dem Fleisch, tam Leib mit dem Fleisch, jakoś tam było powiedziane. No, a u nas nie ma drugiego wyrazu i dlatego dali w jego ziemskim ciele, dodali wyraz ziemski. Albo też Kolosan 2.11. To jest to obrzezanie duchowe, obrzezanie. Zawleczenie, jak tam jest, Kolosan? Dalej, ziemskiego. I właśnie. A tam są te dwa wyrazy, sarx i soma połączone. No i tu można byłoby teraz wziąć wiele innych tekstów i zobaczyć, jak to nam komplikuje zrozumienie. Albo takie coś jak 1 Koryntian, 2 rozdział, wiersz 14-15. Ja mam zawsze problem, bo wykładam antropologię też w wielu miejscach, czy naukę biblijną o człowieku. I to mam zawsze problem i się umawiam ze słuchaczami, jaką wersję wybierają. I posłuchajmy. Człowiek zmysłowy, tam jest psychikoi po grecku, a więc człowiek jaki? Duszewny, to jest rusycyzm. Powinien być duszowy, jak duch duchowy, dusza duszowy, nie? No ale wybrali, na ogół wybierają duszewny, rosyjski wyraz, duszewny człowiek. A tu jest u nas zmysłowy, albo w innym było naturalny człowiek. No, ale to jest gra słów. Człowiek duszewny, nie przyjmuje tych rzeczy. 15 wiersz, człowiek zaś duchowy rozsądza, a potem jest sarkinoi, czyli ale wy byliście cieleśni, jak do cielesnych. Rozdział trzeci, pierwszy wiersz, trzeci wiersz. No i my już jesteśmy tutaj ograniczeni w tej sprawie. Ale gorzej będzie jeszcze w 15 rozdziale Koryntian. Tam to będzie zupełnie źle. I może bym wziął ten interlinearny przekład. Co? I wtedy byśmy tam dopiero zobaczyli, jak nam przeszkadza ubóstwo naszego bogatego, pięknego języka. Jest to język bardzo bogaty, polski, ale jednak brakuje w nim pewnych wyrażeń. I pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział. O czym mówi ten 15 rozdział? Głośno. Za mało. Za mało. O zmartwychwstaniu ciała. Bo to nie jest w ogóle mowa w ogólności o zmartwychwstaniu, ale konkretnie. Dlatego, że dla Greków mówienie, iż ciało zmartwychwstanie było głupotą. Oni się śmieli z Pawła na Areopagu. Bo dla Greków ciało było grobem. Jestem duszą, która mieszka w zwłokach. Zwłoki. I mieszkam w zwłokach. Dlatego po co ma ciało wstać, jak ono jest grzeszną, złą materią, trzeba się jej pozbyć. Dlatego Paweł udowadnia tutaj, ten cały rozdział mówi, są różne ciała, takie ciało i będzie inne ciało, bo pytali, w jakim ciele w takim razie zmartwychwstanie, w tym samym ciele? A po co? A więc jest tu mowa o zmartwychwstaniu ciała. To jest pełna odpowiedź. I stąd wiersz 44. Sieje się ciało cielesne, masło maślane. Jeśli jest ciało cielesne, masło maślane, brakuje wyrazu. Brakuje wyrazu. A tutaj zobaczmy, że sieje się soma psychikon, a więc ciało psychiczne, ciało duszewne. Ciało zmysłowe tutaj tłumaczą, bo nie mają wyrazu innego. Sieje się ciało duszewne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało duszewne, to jest także ciało duchowe. Tak napisano, pierwszy człowiek, Adam, stał się, uwaga, istotą nieżywą, stał się ku duszy żyjącej, dosłownie. Ostatni zaś stał się ku duchowi ożywiającemu. I tam jest gra słów, dusza, duch. Podobnie pierwsze jest duchowe, wszakże nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co duszewne, niecielesne. To, co duszewne. Następnie to duchowe. A więc widzimy, gdy braki danego języka istnieją, wtedy no, są protezy. Trzeba jakoś to zastępować i wtedy się jest zamglony ten obraz rzeczywisty. Inny brak. Logos rema. Co to jest logos? Słowo. Co to jest rema po grecku? Też słowo. Ale są pewne odcienie, bo logos to słowo jako idea, nauka, stwierdzenie. Pan Jezus to jest logos, które stało się ciałem. Nie rema, które stało się ciałem, lecz logos. Natomiast w różnych miejscach Bożego Słowa występują te wyrazy zamiennie. Raz logos, raz rema. Oczywiście te rozróżnienia są względne, nie są bezwzględne. Kiedyś na zborze zrobiłem wykład, pewien brat przyleciał potem do mnie i wypisał mi wszystkie miejsca, gdzie jest logos, gdzie jest rema. I wtedyśmy zobaczyli, że czasami tam, gdzie powinno być logos, jest rema. Gdzie jest rema, powinno być rema, jest logos. Więc czasami to jest zamiennie, ale generalnie rema oznacza wypowiedź. I stąd w Ewangelii Mateusza 12:47, bo ile pamiętam, że z każdego słowa ludzie zdadzą sprawę, tak? I tam nie jest z każdego wyrazu, ale z każdej rzeczy, którą ludzie wypowiedzą, w tym przekładzie interlinearnym. Z każdej rzeczy. Czyli z każdej sprawy. Więc nie z ilości słów będziemy sądzeni, ale z jakości wypowiedzi. To, co wypowiemy. Tam jest rema. No i taki znów przykład klasyczny. Jan, rozdział 21, wiersz 15 i niżej. Jan 21:15. Gdy rozmawia Jezus z Piotrem. Ślepy o kolorach. Przepraszam za te porównania, ale żeby było krótko. I Piotr nie rozumie Pana. Pan go wyraźnie mówi, czy ty mnie agapao, ja ciebie fileo. Czy ty mnie agapao, ja ciebie fileo? Czy ty mnie fileo? No i dopiero, Panie, ty wiesz, ja nawet ciebie i nie fileo, prawda? No bo naprawdę to nawet nie był przyjacielem. A cóż dopiero o miłość, która jest pełna poświęceń, agapy. Tamta gra słów jest wymowna, ale w oryginale. U nas tego już nie zachowano, zatracono. Teraz inne znów trudności, jakie mamy, gdy trzeba Biblię interpretować. Pomyłki w tłumaczeniu. Są czy nie ma pomyłek? Jak myślicie? Pomyłki drukarskie czy pomyłki tłumaczy? Drukarskich jest coraz mniej, ale tłumacze pomyłki zostają na stałe. Pamiętacie, starsi bracia, Kaznodzieje 10:2. Serce mądrego jest po prawej stronie jego. Tak było napisane, czy nie było napisane? Iluż to braci się głowiło, żeby to wyjaśnić. I w końcu, wiecie, zaczęli używać takiej tej biologii, takiej no, jakiejś dziwnej. Mówi, ale jak jest napisane, to musi być rzeczywiście, że ma po swojej prawej stronie, nie po lewej. I mówili, co ty będziesz się spierał, tak napisane i koniec. No i wiecie, nie było odpowiedzi. A ja się o to też pytałem. A tymczasem, jak to u nas brzmi dzisiaj? Skłania się ku prawej jego stronie, ale z prawej w sensie prawości życia. A nie chodzi o prawą stronę klatki piersiowej. Prawość życia jest prawe. Albo kiedyś, gdy byliśmy w Niemczech i tłumacz powiedział, nie mów tego tekstu, bo on inaczej brzmi. Ja musiałem się wycofać ten tekst. Pan umiłowanemu swemu sen daje. Psalm 127, wiersz 2. Okazuje się, że swemu umiłowanemu, gdy śpi, Pan daje, tak? Tam chodzi o Boże błogosławieństwo. Nawet podczas snu. No ale u nas było tak przełożone. Ale otwórzcie Galacjan 1:16. Galacjan 1:16. I tam jest dla mnie błąd niezrozumiały. No, owszem, ja rozumiem ten błąd tych ludzi, ale nie widzę powodów, raczej nie widzę podstaw, żeby mogli te swoje myśli tutaj przekazać. Podstaw żadnych nie widzę. Galacjan, 1:16. Żeby objawić mi syna swego, bym go zwiastował między poganami i tak dalej. I we wszystkich przekładach i w Biblii Tysiąclecia i wszędzie jest i było, żeby objawić we mnie syna swego. En ei mi. We mnie. A nasi tłumacze ewangeliccy zrobili, aby objawić mi. I temat spłaszczyli, prawda? Objawić jakby coś tak na zewnątrz. A objawić we mnie, to jest chyba rozumiemy, czujemy, wiemy, inne znaczenie. Ja normalnie, gdy wykładam, gdy czytam, to mówię, że jest to błąd drukarski, żeby ludzi nie gorszyć. I wszyscy sobie w zborach, gdzie ja jestem, poprawiają to miejsce, objawić we mnie. Wy też sobie poprawcie. Ale to nie jest błąd drukarski. Tłumacze tak spłycili ten tekst. On zawsze był, ja się wychowałem już na dwóch przekładach Nowego Testamentu, to jest trzeci, zawsze było we mnie i musi być we mnie, bo tak jest w oryginale i nie ma żadnych podstaw, żeby było inaczej. Albo na przykład 2 Koryntian 12:9. I tam jest, pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Bracia, głosiliście na ten temat kazania, czy nie? Głosiliście, prawda? A tymczasem to nie jest tak, że pełnia Bożej mocy okazuje się w słabości. W pewnym znaczeniu to tak może być, ale dosłownie, dokładnie tak nie jest. Bo nawet w Biblii Tysiąclecia jest powiedziane, że moc moja dojrzewa w słabości. W angielskim jest, dochodzi do perfekcji, do doskonałości. A w tym dosłownym moc w bezsile dojrzewa. Moc w słabości dojrzewa, dosłownie. A więc nie pełnia mej mocy, okazuje się w słabości, lecz że w słabości moc dojrzewa. Zupełnie inne znaczenie, które później zmienia nasze Albo taki wyraz jest również przy tej okazji, mam upodobanie w potrzebach, w zniewagach i tak dalej, prawda? I wyraz upodobanie to sugeruje jakąś niewłaściwą postawę, że ktoś jest masochistą i szuka guza, szuka cierpień, szuka chorób, tak? Po grecku, gdy spojrzymy, tam jest eudokeo, zbitka dwóch wyrazów, dobrze widzieć, ponieważ ja dobrze widzę, widzę dobry cel w utrapieniach i tak dalej, i tak dalej. Więc wyraz upodobanie w znaczeniu dobrze widzieć. A teraz przejdę do sprawy kontrowersyjnej, do interpretacji zwyczajowej. A zwyczaj, przyzwyczajenie to jest druga natura człowieka i kaznodziei. A więc, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, o czym jest tu mowa? 1 Koryntian 2,9. Bracia kaznodzieje, głośno mówcie. O czym tu jest mowa? Kto uważa, że o niebie nie poniesie rękę? Wstydzą się, od razu wiedzą, że ich rozstrzelamy. A jestem przekonany, że tak uważacie. A tymczasem ten tekst, 1 Koryntian 2,9, w ogóle nie mówi o niebie i cały ten rozdział nie mówi o niebie. Całe te rozdziały najbliższe, wcześniejsze, późniejsze nie mówią o niebie. Tu jest mowa o Bożej mądrości, która była zakryta przed wiekami, którą Bóg objawił, po grecku odsłonił, objawić w sensie odsłonić. Objawił to nam, wiersz 10, przez Ducha, bo Duch bada wszystko, nawet Boże głębokości. Otrzymaliśmy Ducha, który jest z Boga, 12 wiersz, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. I czego oko nie widziało, nie słyszało, co było zakryte przez wieki, 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 Bóg nam to objawił, na przykład pewność zbawienia, radość zbawienia, radość z odpuszczenia grzechów, radość Ducha Świętego, Boży pokój. To są już takie początki tematu, które Bóg nam objawił. Ale to nie jest mowa o niebie. I Bóg to dla nas przygotował i nam to objawił przez Ducha. Abyśmy to opowiadali w słowach nieludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, wiersz 13. Ale cały kontekst wyraźnie mówi od pierwszego wiersza, a nawet jeszcze od pierwszego rozdziału, mówi o Bożej mądrości, którą przez zbór, któremu Bóg objawia, każdemu osobno, Pan chce przez zbór uczynić wiadomą całemu światu. A więc nie o niebie. Jeśli by ktoś chciał mówić, że jest to, ten tekst mówi o niebie, to najpierw niech powie, o czym naprawdę ten tekst mówi, a potem powie, no ale w dalszym znaczeniu również możemy powiedzieć, że i o niebie. Wtedy się nie będzie naprawdę co z nim spierać. Ale gdy ja tak wygłosiłem, to potem w zborach mnie wykleli i powiedzieli, że więcej mnie nie zaproszą do zboru, do usługi, bo ja im zaprzeczyłem, że to jest mowa o niebie. Teraz inne powiedzenie popularne. Nie początek zbawia, ale koniec. Kto go nie zna, niech poniesie rękę. I gdy ja dojrzałem i stałem się dojrzałym chrześcijaninem, gdy miałem wiele pytań, z tym pytaniami szedłem do Biblii, pytałem się Boga i wtedy no, szukałem odpowiedzi. No i Bóg oczywiście pytającym daje odpowiedzi. Bo człowiek chce wiedzieć. I się okazało, że bracia ci, siostry, którzy tak mówili, to bazowali na tekście Objawienia 2,10, bądź wierny aż do śmierci, a dam ci pełne żywota. A więc nie początek, ale koniec. I wtedy ja już, będąc troszkę w Panu utwierdzony, pytałem bracia i siostry. Zgadzam się. To nie jest tekst biblijny, to nie jest biblijne twierdzenie, ale jest pewna myśl, ważna myśl biblijna. Oczywiście. Że koniec, finał, finisz musi być. Paweł mówi, biegnę, prawda, abym to jest myśl pewna. Ale dlaczego wy mówicie, że nie początek zbawia? Jak może być początek, koniec bez dobrego startu? Musi być dobry start, a więc mówmy tak. Zbawia i początek, i koniec. Tak czy nie? Musi być dobre nawrócenie, solidny fundament, dobry środek, dobry bieg i musi być dobre zakończenie. Nie może być tutaj upadku, pod sam koniec. A więc to było mylące twierdzenie, że nie początek. Nieważny początek, o to nieważne, koniec. Inne twierdzenie, na przykład, że idziemy drogą wąską i ciernistą. Czy to jest prawda, czy nie? Czy to jest tekst biblijny? Gdzie zapisane to? Właśnie. O wąskiej to wiemy. A że ciernista? To jakiś dodatek. Komuś to skądś tam z wiersza jakiegoś z poezji się wzięło, prawda? I, albo ten obrazek z tym krzyżem i korona, prawda? I jakoś tam te ciernie to wszystko razem się połączyło. Więc to jest droga wąska. Ale że ciernista to już jest poetyckie jakieś ubarwienie. Teraz na przykład ludzie mówią, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. I dziennikarze nasi piszą, wspaniała zasada chrześcijańska, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. A pan, tamten, no jeden czy drugi, ZHN, tak dalej, robią sobie to i tamto. Ja mówię, przecież to nie jest wcale zasada chrześcijańska. I w jednym zborze wie się, że prawie wszyscy uważali, że to jest zasada chrześcijańska. I wtedy ja im powiedziałem, Pan Jezus tak nie... Ale napisane jest Mateusz 7,12, jest tak napisane, bracie, czytaj tam. I ja czytam z nimi Mateusza 7,12. Co byście chcieli, aby wam ludzie robili, to i wy im czyńcie. A więc tu jest uprzedzanie moich oczekiwań poprzez konstruktywne działanie. Ponieważ chcę, żebyście się do mnie uśmiechali, ja się do was uśmiecham. Chcę, żebyście mnie lubili i ja was najpierw lubię. A więc wszystko ja zaczynam robić. Podobnie ty też chcesz, żebyś się do mnie uśmiechał, tak? I też się do mnie śmiejesz. I się razem śmiejemy. Natomiast tutaj chodzi o powstrzymywanie się wszelkimi siłami przed zrobieniem zła komukolwiek. Chyba to nie jest chrześcijaństwo. No albo jeszcze coś innego. A teraz, wasze siostry, będziemy obchodzić pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. I to spotykam dosyć nagminnie. Obchodzimy pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. Dobre czy złe stwierdzenie? Dlaczego złe? Tam tylko parę osób mruknęło. A inni słuchają i są ciekawi dlaczego. Nigdzie nie jest powiedziane, że jest to pamiątka Wieczerzy. Jest to pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa, a my obchodzimy prawdziwą Wieczerzę, nie pamiątkę. Prawdziwą Wieczerzę, aż przyjdzie. A gdy przyjdzie, to będziemy mieć z nim wieczerzę już w niebiesiech. Więc to nie jest pamiątka ostatniej wieczerzy, ani też nie jest ostatnia wieczerza. Może być, ale to jest kolejna wieczerza, którą mamy obchodzić, opowiadając śmierć pańską. Pamiątka śmierci Chrystusa. Prawdziwa wieczerza. I tak, bracia i siostry, kończąc, chciałbym was wszystkich zachęcić poprzez wspaniały przykład, a też i poprzez przykry, nieprzyjemny przykład. Dzieje Apostolskie, rozdział 17. I tam mamy w wierszu 2 i 5 podany przykład nieprzyjemny. Paweł zaś według swego zwyczaju poszedł do nich i przez 3 sabaty rozprawiał z nimi na podstawie pism. 5 wiersz, lecz Żydzi powodowani zazdrością, dobrawszy sobie z pospólstwa różnych niegodziwych ludzi, wołali zbiegowisko i tak dalej. I wiersz 10. Paweł, Sylas poszli do Berei. Tam też się udali do synagogi Żydów, ale to byli ludzie szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice. Przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają, i wielu też z nich uwierzyło. A więc 2 podejścia do tej samej sprawy. Głosi to samo słowo ten sam człowiek z tym samym nastawieniem. Jedni są powodowani zazdrością i odrzucają to. Dlaczego? Bo im to słowo nie odpowiada. Oni mają inną koncepcję. Oni mają inne zrozumienie. Oni tego nie przyjmą. Nie ma jeszcze Mesjasza, dopiero on przyjdzie. Natomiast ci w Berei to też są przecież Żydzi. Też są Żydzi, to nie są jacyś inni ludzie. Ale mieli podejście bardziej szlachetne. Jeśli ktoś z was się dzisiaj może zdenerwował, że to jednak nie jest o niebie mowa, niech to sprawdzi. Bo może wziąć tematy jeszcze inne, bardziej drastyczne i dla was może, czyli dla wielu, dokuczliwsze. Dla Amerykanów, że podczas wieczerzy się używa wina, a nie soku z winogron. To Amerykanie by zaraz tutaj się unieśli gniewem i wyszli wszyscy. Potem by kolekty nie zebrali dla gościa. Nie. My teraz opracowujemy pewien Nowy Testament z komentarzami zielonoświątkowymi. Po prostu on powstał w wyniku pracy misjonarza zborów bożych w Brazylii, a tam w tych krajach południowej Ameryki szerzy się okultyzm w bardzo dużym stopniu i on udzielał wielu odpowiedzi i wyjaśnień na temat spraw biblijnych. I z tych notatek powstał taki komentarz do poszczególnych fragmentów Nowego Testamentu, a nawet całej Biblii. I w tej chwili na zlecenie pewnego wydawnictwa ze Stanów opracowujemy taki Nowy Testament zielonoświątkowy. Nowy Testament. I tam będzie wiele ciekawych rzeczy. Ale już się zastrzegłem, bracia, pozwolicie nam, że sprawę wina zostawimy po polsku. Biblijnie, nie po amerykańsku. Bo tam w komentarzu jest, że to jest sok. I dlatego też musimy być z Berei. Badać z całą gotowością zmiany swego stanowiska, jeśli tekst biblijny obiektywnie stwierdza, że to jest tak, a nie inaczej. Dlatego, że mamy dotrzeć, usłyszeć, co Bóg powiedział przez dane słowo, co to słowo w sposób obiektywny przynosi, a nie jak ja to zrozumiałem, jak mnie przekazano. I stąd drugi list Piotra, trzeci rozdział, znamienne słowa tego rybaka. Drugi list Piotra, rozdział trzeci i ostatnie już słowa, wersety z tego fragmentu, 16 wiersz. 15 wiersz, że Paweł w mądrości, jaka była mu dana, pisał do was. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie się wypowiada i są tam pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. I tu nie chodzi o wykształcenie, jakieś akademickie wykształcenie, świeckie wykształcenie. Po prostu tutaj takiego użyto polskiego wyrazu. Ale ja już teraz sobie szukam dosłownego przekładu i znajduję. To jest wiersz 16. Jak i we wszystkich listach, mówiąc w nich o tym, w których są w pomyśleniu trudne, pewne, w domyśle rzeczy, które nie uki i nie postawieni mocno. A więc nie uk to ten, który się nie chciał uczyć. To nie jest człowiek, który nie ma wykształcenia, bo go nie było stać, bo musiał pracować, bo była wojna i tak dalej. To nie o to chodzi. Każdy z nas, i ten wykształcony, i mniej wykształcony, i średnio wykształcony, każdy z nas musi się uczyć i to całe życie. U nóg Pana. Być jak w Berei. Badać codziennie. Nikt z nas nie ma monopolu na pełną wiedzę. My ją zdobywamy stopniowo i stąd nieuki. Ci, którzy nie chcą dojść prawdy, nie chcą badać, wolą się zezłościć, przegonić Pawła, zamiast sprawdzić, jak to się ma na pewno. Oraz ludzie niepostawieni mocno, którzy nie są wkorzenieni, ugruntowani w Panu. I oni wtedy przekręcają ku swej własnej zgubie. Ale wy, bracia z Woli Piotrowej, Puław, Wisłoczka, Lublina, Warszawy, Krakowa, wszyscy razem, wy tedy bracia, my tedy bracia, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć, uwaga, z mocnego swego stanowiska. I to nie chodzi o stanowisko wypracowane przez zwyczaj, że tak u nas zawsze było, ale mocne stanowisko wypracowane przez to, żeśmy zrozumieli głos Boży co Bóg chciał przez dane słowo powiedzieć, co naprawdę powiedział. Żeśmy skorygowali swoje poglądy, żeśmy je dopasowali do Słowa Bożego i w ten sposób mamy mocne stanowisko dzisiaj.
Oczywiście nie mam tutaj przy sobie aparatu potrzebnego do przygotowania, ale no tyle, co mogę zapamiętać. Ale zanim zacznę odpowiadać na te pytania napisane tutaj, chciałem powiedzieć bratu, jednemu, z którym rozmawiałem, odnośnie do mojego wykładu, z którego jak gdyby zabrzmiało, że my w ogóle krytycznie podchodzimy do samego zjawiska proroctwa i bylibyśmy szczęśliwi, gdyby w ogóle proroków i proroc w naszych zborach nie było. Oczywiście o to nie chodzi. O to nie chodzi. I też chcę trzymać się tego słowa, które Paweł apostoł pisze. Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Z drugiej strony też nawiązanie do rozmowy, ja się nie zgadzam z tym, że w naszych zborach nie objawiają się duchowe dary. One się objawiają, ale trzeba je rozpoznać. Oczywiście są duchowe dary, które są bardziej spektakularne, bardziej widowiskowe i są te, które są mniej widowiskowe, ale także są duchowymi darami. Na przykład stwierdzicie, że bardzo często w waszych zborach objawia się dar słowa mądrości. Oto jest posiedzenie Rady Starszych. Rozważacie jakiś problem, jakąś sprawę, dyskutujecie, wymiana zdań, poglądów. Wreszcie ktoś zabiera głos, ktoś z was. Wypowiada słowo, z którym się wszyscy zgadzają i wiedzą, że ono jest zgodne z Pismem Świętym. Sprawa została załatwiona i przynosi błogosławieństwo. Cóż to innego było, jeśli nie duchowy dar słowa mądrości? Tylko trzeba rozpoznać go i powiedzieć, chwała Bogu, że objawił się w duchowym darze słowa mądrości. Tak samo inne dary. I my nie możemy w naszych zborach, mimo wszystko, mimo to, że powinniśmy się rozwijać, że jesteśmy zborami bez duchowych darów. Tak nie jest. Przechodząc do tych pytań, które tutaj zostały zgłoszone, napisane. Pierwsza sprawa tłumaczenia, lepiej wyjaśnienia, że a do anioła zboru napisz, że anioł to pastor zboru, bo anioł znaczy posłaniec, a posłaniec któż inny jak nie pastor. Nawiasie to tak, jak tłumacz słowa na pokusę, próba według uznania. Czy to jest według tych kryteriów wyjaśniania od kontekstu do całej Biblii właściwe? Tym bardziej, że jest już podane w objawieniu 1:18. I czy patrząc na to słowo nie można powiedzieć, pastor to człowiek poza zborem, prawda? A czy to takie trudne przyjąć wiarą wyjaśnienie tajemnicy objawienia 1:18? Nie bardzo widzę tutaj w 1:18 związek z tym, z pastorem. Chyba chodzi bardziej o 1:20. 1:18 żyjący, by umarł, jest żyje na wieki wieków i mam klucze piekła, śmierci i piekła. Zakładam, że tutaj jest pomyłka w tej referencji biblijnej. anioł z objawienia świętego Jana. Kim jest ten anioł? No nie można stanąć tak dogmatycznie i powiedzieć, że chodzi tutaj o pastora zboru i bez żadnej dyskusji. Ja wyczytałem, że mogą być to jedno z trzech znaczeń, z tym, że no, powiadam, nie wolno tej sprawy dogmatyzować. Jeden sposób, czy jeden komentarz mówi, że każdy zbór ma swojego anioła stróża, jak gdyby, który staje przed obliczem Boga i niejako na jego ręce kieruje Pan napomnienia do tego zboru. Tak jak Pan jest powiedział, że aniołowie tych maluczkich, te dzieci patrzą na oblicze Ojca. A więc można tak powiedzieć, że niejako w takiej pośredniej formie Pan zmartwychwstały zwraca się do anioła odpowiedzialnego za ten zbór, by przekazać napomnienie. Mogłoby to mieć pewne uzasadnienie w związku z Hebrajczyków 1:14. Mowa jest o aniołach. Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami posyłanymi do pełnienia służby woli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? A więc wynika z tego, że jest pewna służba sprawowana przez te służebne duchy woli tych, którzy mają dostąpić zbawienia. Więc znowu to nawiązuje do tego, co brat Kazimierz mówił. Zbawieni, zbawiani codziennie i dostąpimy zbawienia. I to wszystko jest prawda. Zbawieni, zbawiani codziennie i będziemy zbawieni, dostąpimy zbawienia. Drugie, anioł to jak gdyby obraz ducha zboru, czyli równa się sam zbór. Czyli zwracając się z napomnieniem do ducha zboru, Pan napomina zbór jako całość. I trzecie znaczenie to oczywiście reprezentant zboru, jego przywódca, z tym, że gdy zmartwychwstały Pan i wywyższony napomina, to nie napomina, tylko przywódcę jako jednostkę, ale jego osobie napomina zbór cały. A więc gdy na przykład do zboru w Efezie mówi, znam uczynki twoje i tak dalej, masz też wytrwałość, cierpiałeś, lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą miłość swoją, nie odnosi się tylko do przywódcy tego zboru, ale odnosi się do całego zboru i tam dalej. A więc no, myślę, że dogmatyzować tego nie należy, ale jako kaznodziejskie prawdy można tymi wszystkimi trzema poglądami się posłużyć i będzie to zawsze ku zbudowaniu i nie będzie to fałszowanie Słowa Bożego. Druga kartka. Mateusz 23:10 napisane jest: nie zowcie nikogo przewodnikiem, ponieważ Jezus jest przewodnikiem. I drugie, Hebrajczyków 13:17, bądźcie posłuszni przewodnikom waszym. Ad 1. Tak wygląda, że przewodnicy są niepotrzebni. Ad 2. Wygląda, że potrzeba być posłusznym przewodnikom. No nigdzie w Słowie Bożym nie jest powiedziane, że przewodnicy nie są potrzebni. Wprost przeciwnie. Zawsze jest powiedziane, że muszą być przewodnicy. Uderzę pasterza, rozproszą się owce. A więc zawsze będą przewodnicy, będą starsi. Chyba Pan Jezus to, co mówi w Ewangelii, mówi w tym sensie, no, że chyba chodzi tu o ducha pokory, no nie będzie przewodnik, mówi, słuchajcie, jestem waszym przewodnikiem, tu prawda, jak mnie nie posłuchacie i tak dalej, to będzie to tamto. Myślę, że i ludzie może źle by zrobili, gdyby się zwracali i mówili, przewodniku mój, prawda, daj mi wskazówki i ja. Więc chyba chodzi o samo podejście. Jeśli chodzi o Hebrajczyków, to słusznie. Słowo Boże oczekuje zawsze posłuszeństwa, oczywiście no, też takiego rozsądnego, no, biblijnego, Bożego posłuszeństwa. Bo mówi ten tekst, że to wyjdzie, to wyszłoby wam na szkodę, jeśli to tego posłuszeństwa nie będzie, jeśli przewodnicy będą swoją służbę sprawować nie z radością, ale ze wzdychaniem. A więc słusznie. Pewne posłuszeństwo jako słudze Bożemu, nie jako dyktatorowi, ale jako słudze Bożemu winniśmy posłuszeństwo okazywać. Słowo jest jasne. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym. Dlaczego 1 Jana 5:7 jest krótszy w nowym przekładzie Biblii Brytyjskiej w porównaniu z Biblią Gdańską? Ile pamiętam, oczywiście mówił brat przed chwilą, że są różne rękopisy, różne kodeksy Nowego Testamentu. I jeśli dobrze pamiętam, to co w Biblii Gdańskiej się znajduje, pochodzi z bardzo późnego rękopisu. Stąd wniosek, iż ci tłumacze Biblii tej obecnej, z której korzystamy, warszawskiej, uznali, że ten tekst, no, bardzo późny, być może do oryginału listu Janowego nie należał i dlatego go tutaj w tym przekładzie opuścili. No ale gdy czytamy, to trzeba i sięgnąć do wszystkich przekładów, to różne, by wiedzieć. Dalej, drugie pytanie, dlaczego w Biblii Tysiąclecia modlitwa pańska jest uszczuplona w porównaniu z nowym przekładem Biblii Brytyjskiej, Mateusz 6:13. Myślę, że nie pamiętam, jeśli ktoś ma Biblię Tysiąclecia przy sobie, to niech sprawdzi, czy tam na dole jest zaznaczone, że w pewnych rękopisach to zakończenie jest, bo ono jest. Właściwie w liturgii katolickiej to występuje, z tym, że nie bezpośrednio po po modlitwie pańskiej, tylko po jakimś tam elemencie liturgii, zgromadzenie, kongregacje śpiewa, albo wolę Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Amen. Więc to tam jest. Nasi tłumacze uznali, że w ten sposób zakończyć modlitwę pańską jest rzeczą właściwą i dlatego wzięli to także z tych rękopisów, gdzie to było, i dołączyli do tej modlitwy pańskiej. To tak bym potrafił w tej chwili na te pytanie odpowiedzieć. Jestem w innym zborze, na przykład na Ukrainie. Jest proroctwo odnośnie mnie, dotyczące mojego powołania na drodze Bożej. Ja jestem z tym zgodny. Czy jednak mam wspólnie ze starszymi braćmi swojego zboru rozważyć to proroctwo odnośnie mojego powołania? Myślę, że to się nie stanie automatycznie. No, jeśli to jest prawdziwe proroctwo i ono się spełni, to będzie Pan kierował tak życiem Twoim, że doprowadzi do spełnienia tego proroctwa. To znaczy, Pan, jeśli już powołał, to też udzieli swego daru potrzebnego do sprawowania tej funkcji, rozpozna to zbór, rozpoznają to starsi bracia, rozpoznają. Nie można przyjść do swego zboru i powiedzieć: słuchajcie, miałem proroctwo, do zboru, gdzie jest pastor zboru, mam proroctwo, które mówi, że ja mam być pastorem tego zboru. Wy musicie to przyjąć, a ten pastor, który jest, musi podać się do dymisji, musi zrezygnować, by ja otrzymał. Myślę, że nastąpi to w ten sposób, że będziesz wierny Panu, będzie mu posłuszny, będzie się duchowo rozwijać. Zbór zobaczy, że jesteś powołany do jakiejś służby, do pracy.